Hej, cześć, witajcie w pierwszym w 2023 roku naszym odcinku. Cześć, Mati.
Witam.
Nowy rok, nowe porządki. Do naszych rozważań meczowych będziemy też pewnie dorzucać więcej trochę newsów, bo dzieje się od początku roku, a zaczynamy gorąco od transferu Bartosza Berszyńskiego do Napoli. Wyrwał się chłop z tej Sampdorii, która jest 18 w tabeli Serie A, chociaż ten mecz weekendowy z Napoli pokazał, że jeśli przegrali, grając całą drugą połowę praktycznie w dziesiątkę, tylko 0-2 powiedzmy, to może idą w dobrym kierunku, ale no tak, jest wypożyczony do Napoli do końca tego sezonu, czyli półroczne wypożyczenie. W drugą stronę już poszedł Alessandro Zanoli, czyli ewidentnie to pokazuje, że Bereszyński ma być tą dwójką numerem 2 na prawej obronie. Na lewej gra tam Mario Rui jest podstawowy, jego zastępcą Matias Oliveira, także też mają dwóch piłkarzy na te pozycje. No i jest sporo takich głosów, które mówią: dobrze, Bartek, zrobiłeś, wyrwałeś się z walki o utrzymanie, jakbyś spadł do Serie B, to kto by cię wziął? Ktoś z drugiej połowy Serie A może, z dolnej połowy tabeli, a teraz no, jest walka o mistrzostwo, tylko no, takim kosztem, że na jego pozycji gra kapitan zespołu, więc trudno będzie o te punkty. I to taki kapitan grający od deski do deski. Giovanni Di Lorenzo gra ciągle 90 minut, jedną kolejkę tam zszedła w 79, więc sytuacja Bartka będzie trudna na pewno przez te pół roku. No jak ty się też na to zapatrujesz, bo ja jednak pamiętam, że po Mundialu się mówiło o takim, w moim mniemaniu, bardzo dobrym kierunku dla niego, czyli Roma. Mourinho odrzucił Karsdorpa i to już po Mundialu się nie zmieniło, a odrzucił go jeszcze przed Mundialem. Nie będzie tutaj przełomu, Karsdorp będzie musiał sobie znaleźć nowy klub. I tam się zrobiła taka luka, a Roma ma najgorsze wahadła w lidze. Zero goli, zero asyst chyba mają wszyscy, czy jedną asystę może ktoś tam ma? Totalnie, całkowicie zero. I szkoda, że tam były medialne doniesienia, ale konkretów nie było. Konkretne za to było Napoli i ma opcję wykupu za 1 800 000, czyli w zasadzie tyle, za ile Bereś odchodził z Legii mniej więcej w styczniu 2017. Jak się na to zapatrujesz, na ten transfer?
Wiesz co, dla mnie to jest bardzo dobry ruch, patrząc z perspektywy i wieku, i doświadczenia Beresia. Napoli zyskało solidnego obrońcę tak naprawdę na dwie pozycje spokojnie, bo i na prawą, i na lewą obronę jako takie zabezpieczenie. To jest bardzo dobry ruch. Mają zawodnika doświadczonego, otrzaskanego w lidze, który wiadomo, że
187
poradzi, nie
meczów,
co się będzie działo. No tak, szósty rok teraz, tak jak mi się dobrze wydaje, zaczął Bereś we Włoszech. No i tak jak pokazał na Mundialu, da radę też na lewej obronie, da radę na prawej obronie.
To nie wiem,
obronie.
Czy już siódmy nie zaczął, bo jak przyszedł w styczniu 17, to 6 minęło pełnych.
To 6 minut, no to tak, to zaczął, to jeszcze, to przepraszam bardzo. To zaczyna siódmy rok w lidze i z reguły było tak zawsze, że on w tej Sampdorii grał, więc to bardzo, bardzo solidna taka marka, nie? Na tych włoskich boiskach, a też wiesz, wiecznie grał nie będzie, nie? Więc zawsze w pewnym wieku już przychodzi coś takiego, że w sumie nawet lepiej trochę połapać tych minut mniej, ale jeszcze o coś pograć, a nie bić się całe życie o utrzymanie. I teraz ma taką szansę, no a kwota wykupu jest bardzo, bardzo przystępna, więc myślę, że jak pokaże się z dobrej strony, no to będzie tylko formalność, żeby go wykupić, żeby go Neapol wykupił.
Jeśli będą jakieś problemy u niego z grą, w sensie minut, no bo jednak nie ma tutaj Spalletti, odkąd przyszedł od lipca 2021 do Napoli, raz zagrał bazowo na trzech stoperów, bo tak sobie myślałem, że może jakoś by to pogodzić, może na trzeciego stopera wrzucić Bereszyńskiego. Tak, tak jak ostatnio zagrał, w ostatni swój mecz właśnie w Sampdorii kilka dni temu, to zagrał właśnie jako stoper. Tam przeszli na trójkę. Trener Stankowicz tak zdecydował. No ale Spalletti gra ciągle czwórką i tam się za wiele nie zmieni w tej kwestii. Tylko jeden mecz przez te półtora roku, chyba jakiś z Cremonese ligowy czy coś takiego, tak jak patrzyłem na Transfermarkcie. No ale tak sobie myślę, że jednak nawet jeśli coś się złego wydarzy, to jak spadać, to z wysokiego konia. I jeśli mu nie wyjdzie w tym Napoli, to na przykład takie Sassuolo, sobie myślę o takim klubie aspirującym, nawet może nie Roma, ale nawet jeśli taki klub trochę z drugiego szeregu, taki, który w teorii 6-7 miejsce może atakować, to jakby spadł na przykład z latem do takiego Sassuolo, to by to nie wyszło źle tak naprawdę, że sobie przedłużył to życie na niezłym poziomie w Serie A.
No tak jak mówisz, właśnie wiesz, zawsze łatwiej jednak znaleźć klub, jeżeli odchodzisz z Napoli, niż jak odchodzisz ze spuszczonej z ligi Sampdori. Więc to też tak uważam, że pod tym względem to jest bardzo dobry ruch. I może być się zadowolony na pewno Bereś.
No Sampdoria 18 miejsce w lidze w tym momencie. 9 punktów zdobyte, z czego co ciekawe 7 na wyjazdach. To jest w ogóle dobry manewr. I 6 punktów pod kreską. Nie wiem, czy wczoraj tam się jeszcze nie przesunęła ta granica. Musiałbym sprawdzić wynik, ale jak patrzyłem wczoraj tabelę, czyli z waszej perspektywy w niedzielę, to było 6 punktów pod kreską. 2 października zwolnili trenera, poleciał Marco Giampaolo. Stankowicz przyszedł, ale no, nie, do mundialu to nie ruszyło, do przerwy mundialowej. Chociaż tak jak mówimy, no może ten mecz z Napoli jest niezłym. No tam mieli swoje okazje, starali się tworzyć, zwłaszcza w tej pierwszej połowie, a później Rincon dostał głupią czerwoną kartkę za bezmyślny fauli i to jeszcze brutalny, więc wtedy się mecz dla nich zamknął. Możliwe, że przyjdą lepsze dni dla Sampdorii, ale to wciąż jest pewnie zespół na 15 miejsce w tabeli, nawet jeśli się utrzymają.
Także a wiesz, tam jeszcze ten mecz był taki, że mimo tej czerwonej kartki oni nieźle grali, ciągle było 1-0 i dopiero rzut karny taki, no w dzisiejszych czasach też tak sporo dyskusji było, widziałem właśnie w internecie, odnośnie tego, no karny taki z tych ewidentnych, ale takich, których byśmy nie chcieli, obstawiam, widzieć za dużo, taka ręka, taka warowa bym powiedział, nie?
Już Pereszyński był na ławce rezerwowych w tym meczu, ale nie wszedł. Z kolei ten Zanoli, który poszedł w odwrotnym kierunku, już wszedł w przerwie, chyba, jeśli dobrze widziałem, i 45 minut zagrał, no ale domyślam się, że łatwiej jest się wkomponować do zespołu Sampdorii, który potrzebuje na już jakichś zmian, niż do takiego Napoli, które musi trzymać 7-punktową przewagę nad wiceliderami z Milanu, czy z Mediolanu i z Turynu, czyli Juve. No dobrze, idziemy dalej. W sobotę odbyło się plebiscytu, uroczysta gala na Sportowca Polski, przeglądu sportowego Onet. No i co? Pierwsze miejsce Iga Świątek, to wszyscy wiedzieli. To jest problem ogólnie gal sportowych, że wszyscy zawsze wiedzą, kto wygra. Nawet jak miałeś złotą piłkę, gdzie Messi, 2021, gdzie Messi i Lewandowski byli blisko, to i tak wszyscy wiedzieli, że Messi wygrał, bo są te wszystkie przecieki i tak dalej. Chociaż ten prezes France Football, redaktor naczelny, przepraszam, to się tam broni, że nie ma przecieków i tak dalej, ale jednak nigdy nie było efektu.
Nie ma przecieków, ale zawsze ten przeciek, który się mówi, że ma wygrać, to zawsze wygrywa, nie?
No właśnie, i to nie jest tak, jak masz te gale na grę roku, o, czy wygra Elden Ring, czy God of War, jak było w tym roku, no i naprawdę tego nie wiedzieli, no Elden Ring wygrał jednak ostatecznie, ale to miało jakiś swój urok, a tak, no to jednak, no cóż.
Bardziej chodzi o samą miejsce. Imprezę, nie, żeby taka gala była, żeby się ludzie no, mogli pobawić, tak. A nie o to, żeby się stresowali, czy ktoś dostanie nagrodę, czy nie.
Drugi Bartosz Marzlik, Żużel, trzeci
chyba
Lewandowski.
Tylko wiesz co, tylko Paweł Fajdek nie wiedział, że tak nisko będzie.
9 miejsce Paweł Fajdka, który 9 miejsce za 5 z rzędu mistrzostw świata. Bubka miał 6 mistrzostw, teraz Fajdek musi tam doskoczyć, żeby wyrównać i będzie poza 10, jak to zrobi, bo spada. Jego popularność też jakby nie ruszyła jakoś specjalnie. Rok temu, jak narzekał na plebiscyt przeglądu sportowego, to miał chyba 2700 followersów, teraz ma 3700, ale on się jakoś specjalnie nie udziela na tym Twitterze, chyba że przychodzi ta gala mistrzów sportu i daje tweety. No to się faktycznie zdarzało. No ale jednak specyfika tego, tej dyscypliny plus jego podejście do plebiscytu to go skazują na coraz gorsze miejsca. Chociaż ludzie na przykład Anitę Budarczyk lubią.
No ale wiesz co, bo on jest taki trudny do lubienia, nie? Po prostu jest taki, znaczy wiesz co, w sumie mu się nie dziwię, no bo kurczę, robisz fantastyczny wynik, a jednak cię nie doceniają ludzie i nie jesteś tak wysoko w tym plebiscycie, tylko coraz niżej zamiast coraz wyżej, no ale...
To się nakręca samo już.
No, to tak idzie, ludzie tak no nie pałają chyba do Pawła Fajtka z sympatią, nie?
Jeszcze tylko uzupełnimy. 4 Semeniuk, siatkarz, 5 Kubacki, skoki narciarskie, 6 Ponitka, koszykówka, wielki sukces polskiej koszykówki.
Basketu.
No, basketu. Siódmy Adrian Meronk, golfista, to ciekawe. Ósma Katarzyna Wasik, sympatyczna bardzo. Będę jej mocno kibicował na Paryż, bo trzy medale w tym roku, w zeszłym roku z wielkich imprez i jest na igrzyskach, myślę, no tam może być medal. Dziewiąty Fajdek, no a dziesiąte miejsce, no to wioślarstwo. Świętarski, Barański, Czaja, Biskup, a więc czwórka. Czwórka podwójna.
A to był ten, jeszcze... tak? To był 88. Ten plebiscyt?
Z tego co, tak, rok temu 87 Paweł Fajdek tweetował, to 88 teraz.
A nie, o, no czyli powiem tak, no ciekaw jestem, czy do setnego dotrwają. Myślę, że nie. Jak do 90 plebiscytu przeglądu sportowego dotrwamy, to myślę, że będzie sukces przeglądu sportowego.
Myślę, że przejdzie płynnie na nazwę onetową, jeśli coś się złego zdarzy z przeglądem, bo wiem, że będą wychodzić 2 razy w tygodniu.
Złego płynnie... albo, wiesz, złego albo dobrego, nie?
Znaczy no, mówię zależy, teoretycznie.
Zależy
no,
dla kogo.
Zależy jaki masz układ. Słyszałem, że masz niedobry układ z przeglądem i onetem. Ja mam neutralny, także wiesz, myślę,
ja
że
nie lubię.
Telewizja przede wszystkim będzie to trzymać Polsat Sport i będą to ogarniać.
A,
więc w jakiejś formie
przejdzie,
potrzebujemy tego plebiscytu, żeby on był.
Świętej pamięci przeglądu sportowego, tak bym to widział.
Haaland na przykład w Norwegii przegrał z Ingebrigtsenem. Widzisz, możesz sobie strzelać Manchester City. Ingebrigtsen, ten lekkoatleta taki, bo ich jest kilku, ale...
A, jeżeli... ten, to nie znam.
Oni są... Oni są nie do przeskoczenia w tych biegach, ale widzisz, no, jakoś to zawsze trzeba podzielić.
A lekkoatleta, czy w biegach narciarskich, czy lekkoatleta?
Nie, lekkoatleta na bieżni.
Bo mówisz w biegach, to mówisz, bo Norwegowie, to myślałem bardziej,
no tak, no.
Że na nartach.
Prawda. No to prawda, masz rację. Idziemy dalej. Cezary Kulesza podczas tego plebiscytu kilka wypowiedzi, w zasadzie już tam w kuluarach na strefie mieszanej, czy jak to nazwać, dał kilka wypowiedzi odnośnie tego, na co zwraca uwagę przy wyborze selekcjonera i dla TVP Sport powiedział tak: zwracam uwagę na to, czy dany trener kiedykolwiek wcześniej pracował z jakąś reprezentacją. To dość istotne. Prowadzenie drużyny klubowej jest czymś zupełnie innym. No i co, Bielica, to tak zjechały trochę te akcje po tym, co powiedział prezes.
Czyli akcje pana trenera Michała Probierza rosną.
No właśnie, a propos właśnie Michała Probierza. Myślę, że z Michałem na tyle dobrze się znamy i wiem, że jest dobrym trenerem. Na pewno Michał Probierz krąży w mojej głowie. Nie deklaruje się i nie mówię, jaka jest sytuacja. Czas pokaże. No taka wypowiedź trochę na poddmienie i taka dyplomatyczna, żeby nie powiedzieć, nie, no Probierz nie nadaje się. Wymienił zresztą w rozmowie z przeglądem jeszcze Jacka Magierę, Ireneusza Mamrota, Macieja Bartoszka, który przecież teraz w polityce jest chyba, i Piotra Stokowca.
Nie jest. W końcu nie wygrał, wiesz?
Nie wygrał tam. Okej.
No, nie wygrał wyborów.
Okej.
Więc wiem, że chciałby do pracy wrócić, nie?
Aha, to nie wyszło. No, tak myślę, że to PR-owa wypowiedź, ale bardzo mocno komentowana przez kibiców, no bo jednak mamy na stole CV innych trenerów i dzisiaj, czyli w poniedziałek, poszło info od Piotra Koźmińskiego z WP Sportowe Fakty, że faworytami mają być Petkowicz i Bento. Że tak to ma wyglądać. Martinez wiemy, że poszedł do Portugalii. W Belgii zarabiał ponad 3 miliony rocznie euro. Chciał mieć koło 4, chyba Portugalia mu to zapewniła, a PZPN granicę ma na poziomie 2,5. Więc trochę te oczekiwania się rozjechały, ale kontakty były między obiema stronami, co przyznał sam prezes Kulesza. No ale już mamy kilku kandydatów z głowy, można powiedzieć.
Wiesz, to mogło być na takiej zasadzie, chcesz? No nie chcę.
No i kontakt był, no tak. No zresztą Martinez jest dobrym dyplomatą, jak czytałem ten wywiad właśnie z redaktorem Koźmińskim, to tak no ładnie, grzecznie się wszystko wypowiadał w każdym temacie.
Wiesz,
że
to tak jak rozmawialiśmy w tym naszym ostatnim odcinku, nie? Że jednak kurczę, no dla tych zagranicznych trenerów to jednak praca w Polsce to nie jest szczyt marzeń, nie? Więc
ale myślę, że Petkowicz chętnie by przyjął z Bento, jeśli są faworytami.
No tak, no może tak, ale wiesz, taki Roberto Martinez no, przed chwilą pracował w Belgii, nie?
I ponoć miał mieć jeszcze oferty z Meksyku i USA.
Propozycje no a też propozycje czytałem, że jakieś z Premier League były.
Everton ponoć,
dla
tak.
Niego. No, on też głowa, on był w Evertonie, nie?
Głowa, tak, był. Głowa Franka Lamparda wisi już w połowie. I tylko jeszcze trzeba, jak grałeś w Wisielca, to jeszcze trzeba dwie kreski dopisać. To Lampard jeszcze dwa razy remisuje
tak
i to
nie,
będą dwie kreski.
No, że za dwa coś może zaliczyć, nie? Frank Lampard.
Tak jest. Także chyba się zgadzasz ze mną, że to
jest. Naprawdę nie jest łatwo, nie? Dorwać dobrego trenera tutaj jakby z renomą do nas.
No, problem Renarda to jest kontrakt do 2027. Martinez to wiadomo, nigdy nie był takim poważnym celem z racji tych możliwości finansowych. No i się zawężyło nam to. My tam zrobiliśmy listę chyba 8 czy 10 razem patrząc po tych kursach. No i to wiadomo, że się teraz zawęża. Ale myślę, że się chyba zgodzimy, że ta wypowiedź o probierzu to jest taka, żeby nie rzucać kłód pod nogi i komunikacyjnie, żeby to dobrze wyglądało, bo przecież trener probierz ma U21 w tym momencie.
No wiesz, tak mi się pewnie wydaje, nie? No ale zobaczymy, co tu się wydarzy, wiesz. Pewnie polski trener nie jest jakby pierwszą opcją, no ale może zaraz się okazać tak, że za wielu chętnych nie będzie, nie? Żeby zagranicznych trenerów, tych takich o jakiejś takiej uznanej renomie i żeby oni się jakby za naszą reprezentację wzięli. Może być tak, że trzeba będzie myśleć, co dalej.
Jeszcze była kwestia dyrektora sportowego i też Cezary Kulesza dla TVP Sport wypowiedział się na ten temat. Dowiedziałem się o tym od Romana Kautonia. Nie było takich rozmów. Mamy dyrektora sportowego, którym jest Marcin Dorna. Z nikim nie rozmawiałem i nie planowałem, aby kogoś zaangażować do takiej funkcji. Bo mówiło się o Michale Żywokowie jako potencjalnym dyrektorze sportowym. No, jeśli
ale to była taka jakby, wiesz, wymyślona funkcja... Nawet nie dyrektor sportowy PZPN-u, tak? Tylko dyrektor sportowy pierwszej reprezentacji.
No taki,
coś takiego.
Tak.
Taki to nie wiem, kierownik, czy bardziej dyrektor delegat. Sportowy, bardziej bym powiedział coś w stylu ambasadora, czegoś takiego, nie?
No taki kierownik delegat, jak w hiszpańskich zespołach są chyba, wydaje mi się. Łącznik szatni z kabinetem. Chyba tak to
no,
można
ale
nazwać.
Wiesz, no to tak jakbyśmy sobie pomyśleli, no, czyli znowu coś wymyślone przez dziennikarzy, jakaś taka kaczka, żeby coś się tylko działo, nie?
No także chyba temat minął.
Po staremu.
Tak, poszła jakaś informacja. Już zdementowana. Nic się w tym temacie chyba więcej nie wydarzy. Zobaczymy, jakie będą kolejne ruchy.
Wiesz, to jest rozwiązanie sytuacji, którą samą się sprokurowało, tak?
No, już nie będziemy porównywać, jakie tam nurty.
Nie chciałem, tak lubię nie robić. Chciałem tego robić specjalnie.
Tak, kto gasi własne pożary.
Myślę, że Florian chyba, wiesz, patron strażaków, tak słyszałem kiedyś. Miałem kolegę strażaka, to mi opowiadał, że święty Florian został patronem strażaków. Nie wiem, czy to prawda, czy ten, nie? Tylko tak mówię, co mi kolega opowiadał, że sam podpalał i gasił, nie?
No, wiesz?
I, no i tak został tym patronem strażaków, aż w pewnym momencie sam siebie podpalił i wskoczył do wody, a że nie umiał pływać, to utonął.
Świetna historia. Sam raz na podcast. Możemy przejść dalej do Gareta Bale'a. Zamykając te tematy takie typowo newsowe. Gareth Bale zakończył karierę, więc coś, o czym się mówiło już od dawna, ja też sądziłem, od roku mówiłem, że Mundial i będzie koniec, będzie pas. Tym bardziej, że przyszedł do zespołu MLS, do Los Angeles FC, które no, MLS wiemy, że gra w systemy wiosna i jesień, więc to idealnie wyglądało na to, że Bale chce dograć te pół roku jeszcze. I no i zawiesi buty na kołku i tak się
zrobić
też stało.
Zrobić Mundial i skończyć, nie?
No nie wyszedł ten Mundial, ale był. Walia pierwszy raz od chyba 58 na ten Mundial była, więc ostatniego gola, którego stracili, to chyba Pelé strzelał z tego, co się mówiło na Mundialu. No i nie ma Pelé i już nie ma Bale'a w karierze piłkarskiej. Z czego zapowiadasz Bale'a? Bo jego osiągnięcia najpierw. 5 razy Liga Mistrzów, chociaż wiemy, że Real to tam w Realu możesz sprzątać i masz 5 Lig Mistrzów. 3 razy Liga Hiszpańska, 3 razy
Ale akurat on,
Kuchar,
wiesz, on akurat sprzątał te finały, on sprzątał, nie?
No, jeszcze tylko dokończę. 3 razy Klubu Mistrzostwa Świata, raz Copa del Rey, raz Super Puchar Hiszpanii, raz MLS Cup. Za chwilę na końcu do tego MLS Cup dojdziemy. No ale z czego zapamiętasz najbardziej Bale'a? No bo jednak masz rajd, to jedno Copa del Rey, które wymieniłem, to jest po tym rajdzie z Bartrą. Masz Ligę Mistrzów w 2018 po przewrotce w Kijowie. Co jeszcze tam jest?
Bramkę w Lizbonie w 2014.
Tak, po rajdzie Di Marii.
Pierwszą.
I doskoczył.
Di Marii on dobił, nie? Z metra przeskoczył tam obrońcę i wbił piłkę do pustej bramki. No z finałów, nie? Bo to był piłkarz taki, że w tych wielkich meczach to on błyszczał bardzo, bardzo często. i nawet jakby go porównać do tego, do pozostałej dwójki z tego tercetu BBC, to on w tych finałach chyba najwięcej zrobił, nie? W takich kluczowych momentach. Dwie fantastyczne bramki w Kijowie, bramka na prowadzenie w dogrywce w Lizbonie, więc no naprawdę kariera wyśmienita. I tak jak, nie wiem, kto to pisał na Twitterze, nie wiem, czy nie Kuba Kręcidło, jeżeli nie, to Sorki, ale pisał właśnie, że można się zastanawiać, co by było, gdyby się jakby jeszcze bardziej tej piłce poświęcił, a nie tak, tak nie do końca się to wszystko u niego spinało, no to była naprawdę wyśmienita, nie, kariera, i każdy obstawiam, że chciałby taką karierę mieć, w międzyczasie jeszcze sobie pogrywając w golfa.
No, pewnie, że tak. Żyć trzeba umieć. I jak się mówi, żył jak chciał, no to Bayern w Madrycie żył jak chciał i grał jak mu się chciało.
Jak chciał, dokładnie.
Grał jak chciał.
I wielcy tak mają, że żyją jak chcą, nie?
Tak, jak najbardziej. No i wiemy, że po tym 2018 roku to Bale'a więcej nie było już, jak był. Wystarczy powiedzieć, że w ostatniej edycji Ligi Mistrzów, w której Real przecież triumfował, Bale rozegrał 7 minut. Czy tam w 1/8 z PSG chyba 4 i raz 3 z Chelsea w ćwierćfinale, jakoś tak wchodził na samą końcówkę, no więc jego przydatność była zerowa od chyba września do stycznia, kontuzja. Przykre też było, zwłaszcza jeszcze ten 18-19, to tam jak ci mogę, chyba nie wiem, czy tam 11 goli w lidze nie strzelił przypadkiem, ale później łącznie po tym finale 2018 w lidze miał 11 goli, czyli już te ostatnie, zwłaszcza po 2019 roku, to już tam chyba 3 bramki łącznie musiał zanotować, co jest fatalnym wynikiem jak na to, jakie pieniądze kasował na tym kontrakcie do 2022 roku. Przedłużony chyba w 2016 na o 6, no jakoś tak może to wyszło, no ale czas,
no ale
nie
tymi bramkami no może nie, ale tak jak wiesz, rozmawialiśmy wcześniej, tymi bramkami w finałach, no ja uważam, że sobie zasłużył na taki kontrakt, nie? W tych jakby najważniejszych meczach, no po to się płaci tym wielkim piłkarzom tyle, żeby właśnie w tych kluczowych meczach ci pomagali i robili ci wyniki. No i tak to się udało.
No ja trochę bardziej gorzko patrzę na tego Bale'a, bo mnie powkurzał ostatnio. Jeszcze ostatnio, no w ostatnich 3 latach, ale trzeba pamiętać, że w 2021 to wkurzał bardziej Mateuszowego, bo był wypożyczony do Tottenhamu. Może nie każdy już tam pamięta. W 20 meczach w lidze chyba zrobił 11 goli, 2 asysty, także liczbowo to nie wyszło źle, ale po dobrym początku no tam było coraz gorzej z tym Bale'em. Widać było, że tam nie jest w stanie go Spurs nawet wyreanimować tak piłkarsko. No po prostu już mu nie miał takiej motywacji. Wracał z pełną motywacją na mecze Walii, które jednak się nie udało.
Stawiam, że gdyby nie mundial, to i perspektywa tego, że może z Walią zagrać na tym mundialu, zapisać się do historii, bo wrócili tak do tego turnieju, to jeszcze wcześniej by karierę pewnie skończył, nie?
Znaczy oni awansowali na ten mundial, nie wiem, to było po barażu? Chyba tak, w marcu.
Po barażu z Ukrainą, no, w ostatniej chwili, nie? Właśnie mówię, wiesz, gdyby nie to, że byli w barażu i że ten baraż był, wiadomo, to nawet nie było w marcu, wiesz, to było bo w marcu wojna wybuchła i Ukraina nie grała.
Oni to w czerwcu było. Tak.
To był ten czerwcowy termin, nie? Bo oni zagrali z nami mecz w Lidze Narodów we Włoszech, we Wrocławiu, a później grali od razu mecz u siebie z Ukrainą, nie?
I bardzo możliwe, że gdyby przegrali, to 30 czerwca koniec kontraktu Bale'a i w ogóle koniec kariery mógł być. Tak
by mogło
wydaje.
Być, nie? Tak właśnie myślę, że tak by mogło być, bo nie miałby tej motywacji, która by go w jakiś sposób tam jeszcze dociskała do tego, żeby jeszcze w piłkę pograć, nie?
Poszedł do Los Angeles FC na pół roku, gdzie był rezerwowym, to trzeba przyznać. Wchodził na 15, 20, 25 minut, ale niemal w każdym meczu, więc taką miał dość stabilną pozycję, choć nie gwiazdorską. MLS to już nie jest taka liga, że przyjdziesz z nazwiskiem i grasz, bo kiedyś strzeliłeś gola w Barcelonie, czy 5 goli w Barcelonie. Ale znowu to, o czym mówisz, pokazał się w najważniejszym meczu. Jego zespół w finale ligi, bo tam się gra ten finał, jak się spotyka z zachodniej i wschodniej konferencji, to jest ten jeden mecz i było 3-3 i w 120, chyba 120 albo 124 minucie ich rywale zdobyli gola na 3-2 i co zrobił Bale? Strzelił w 128 dogrywki i było 3-3 i w karnych Los Angeles FC wygrało 3-0, zostało mistrzem MLS. Znowu Bale się obudził, nie wiem jaka to była bramka, czy głową, czy plecami, ale była. I w karnych przeciwnicy nie byli w stanie żadnego z trzech karnych wykorzystać, przegrali 0-3. Można. O.
No i no to właśnie tak jak mówiłem, no wielcy są od tego, żeby w wielkich momentach zrobić wielką robotę.
No i tak to, takim go zapamiętamy. Przechodzimy jeszcze do wydarzeń z weekendu, bo kilka rzeczy się wydarzyło. Grała Hiszpania w sensie ligowym i grała Anglia w sensie pucharowym. Mecze typu United wygrana z Evertonem 3-1, to już jest starość, bo to był mecz w piątek.
Ale to trzeba powiedzieć, bo Góral nas prosił bardzo,
no, to żeby proszę powiedzieć spełniać
o fatalnym błędzie Dawida De Gea. Mimo, że się udało, to Góral kazał przekazać, że to się nie miało prawa wydarzyć, co się wydarzyło. Ta dziwna interwencja Dawida De Gea.
No to taka Kasper. Interwencja, to ja nie wiem, czy ja bym to interwencją nazwał, bo to takie było.
Tak, wiesz, jakby zlagowała się animacja, nie? Trochę.
No, procesor wysiadł.
Tak, tam się coś jakby się pad wyłączył.
Panika, szybko, ale to w FIFA czasem jak ci się pad wyłączy, to gra się przerywa, a tu się nie przerwała. Tak się lekko schylił do tej piłki, ale ona już poleciała, a tam dalej odbiła się od tego słupka. Oglądałem ten mecz, bo robiłem go dyżurowo i no, nie mogę uwierzyć w to, co się wydarzyło, ale no... Zostawmy już. O United będzie więcej w weekend, bo mamy w weekend w Anglii derby Manchesteru, derby północnego Londynu, Arsenal Tottenham, mamy Juve Napoli i mamy potencjalnie El Clasico w niedzielę, także odcinek poniedziałkowy może być mocny. Proszę oczekiwać. No dobrze. Z Anglii, co cię najbardziej ciekawi? Czy zaczynamy od lania krótko City Chelsea 4-0, czy Liverpool Wolverhampton 2-2? Co cię bardziej rajcuje?
Znaczy, no nie rajcuje mnie Liverpool w tym sezonie okrutnie, ale możemy zacząć od Liverpoolu, żeby później powiedzieć parę cierpkich słów na Chelsea. Jakoś tak się będę chyba lepiej.
2-2. I w formacie Pucharu Anglii muszą powtórzyć mecz. Przy tak napiętym terminarzu muszą pojechać na Molineux, co jest bezsensowne.
No nic przyjemnego, nie? Taka wycieczka. To był taki mecz dziwny pod tym względem, że Alisson w tym sezonie to był chyba najpewniejszy punkt Liverpoolu. A w tym meczu dwa fatalne błędy i no i jest powtórka, nie chciałem powiedzieć.
No tam dogrywka. Miller pokazał jest ręką, powtórka. Zagraj do mnie, ale no coś znowu zlagowało, to jest problem, no tak jak u De Gea mogło zlagować, wrze nogami, to Alissonowi zlagowało tym razem i no nie było szans, żeby ta piłka minęła Gedesza.
No to było dosyć dziwne, no ale odblokował się Darwin Nunes.
No ale taką piłkę od Trenta dostał, to trzeba szanować to zagranie.
No. Naprawdę, więc sam jestem ciekaw. No teraz mecz z Brighton, Liverpool ma, więc zobaczymy co to będzie, no bo po tej przerwie mundialowej, tak jak myśleliśmy, że może to jest jakiś tam, ten cały sezon, to jest jakiś element większego planu, żeby po mundialu to odpaliło, no to jak na razie nie odpaliło. To ciągle jest diesel, który się długo rozgrzewa. A do tego
no i w ostatnich pięciu meczach cztery razy zaczynali od przegrywania i to jest problem, który ma też Tottenham. Tam Tottenham chyba dobił do 9 meczów z rzędu, które zaczynał od 0-1, jeśli się nie mylę.
Liverpool ma w tym sezonie pół na pół chyba, wiesz? Albo nawet teraz już więcej ma meczów, w których przegrywał, niż w których zaczynał od prowadzenia.
Van Dijk wypadł na kilka tygodni teraz. Jak w tym meczu z Brentfordem, to leci piłka z rzutu rożnego, Trent i Van Dijk oglądają, jak ta piłka leci do przeciwnika. Problemy w obronie są takie, że...
Ta druga bramka, wiesz, szczególnie była tam, krycie było pogubione w meczu z... Druga, no, z Brentfordem, nie? Tam się pogubiło wszystko, krycie całe, że Trent nagle miał do krycia dwóch gości, a stoperzy nie kryli nikogo praktycznie.
Ja tak sobie myślę o tym meczu Ligi Mistrzów, który nadchodzi.
No więc jest jakiś problem w Liverpoolu. No właśnie, to jest kwestia.
Za chwilę do Realu dojdziemy, tylko tak sobie myślę, że jeszcze mają miesiąc, żeby się ogarnąć, bo to może być dwumecz głupiego z głupszym. Nie wiadomo, kto bardziej głupi przejdzie do ćwierćfinału, bo Real też ma sporo problemów i przychodzi kryzys. Ale jeszcze wspomnimy tylko o Laniu. które City urządziło Chelsea. Chelsea po tym, jak wygrała City w finale Ligi Mistrzów w Porto w 2021, to chyba nawet gola City nie strzeliła. Jest 5 kolejnych porażek, jeśli dobrze kojarzę. Najpierw 0-1 w środku tygodnia w lidze, chociaż tam mecz jeszcze w miarę był wyrównany. A tutaj, no to 38 minuta i masz 3-0. I już tam widziałem liczby, że 18 ostatnich meczów Tuchela i 18 pierwszych Pottera. To jest identyczny bilans zwycięstw, remisów, porażek. Więc nic się
czyli
nie zmieniło.
Co, skończy się tym. Skończy się Ligą Mistrzów dla Chelsea.
No nie wiem, ale widziałem, że kibice między sobą już pisali, że muszą liczyć, żeby chociaż do Ligi Konferencji awansować, bo chcą mieć współczynnik, dzięki któremu awansują do Ligi Mistrzów 2024-2025. Bo to będzie pierwszy sezon, nie? Kiedy...
A, że tam z czegoś będą, tam będzie przychodziło, nie?
Będą ratować potęgi, no, które się nie dostały, co jest dla mnie najgorszym przepisem w nowej Lidze Mistrzów. Ale będą właśnie ratować gigantów z kryzysu, mimo że giganci sobie powinni radzić sami, tak jak maluszcy w kryzysie też. No i chcą, to, chociaż to miejsce pucharowe, to takie, no, o tym się mówi teraz, nie? Bo trudno, żeby coś więcej wyciskać z tej drużyny, gdzie potrzebujesz odpałów.
Bo to wiesz, ty, no Liverpool też ma taki problem, nie? Że będzie ciężko do Ligi Mistrzów się dostać.
No ale ostatnio reagują, tak... jest Gakpo, no nie wiem, czy do środka wiesz, pola, bo jest problem w środku pola. No, czyli reaguje Liverpool Felixem, o czym więcej powiemy za kilka dni, ale tam jest więcej do remontu.
No to prawda, ale wiesz, Liverpool ostatnio jak miał taki problem z awansem do Ligi Mistrzów, to musiał się ratować środkiem obrony Nathan Phillips i ten,
Kabak.
I Rhys Williams.
Aha, Rhys Williams.
Okay. Więc Rhys Williams, że... wiem, obstawiam, że możesz nawet nie wiedzieć, kto to jest.
No już mi się coś skrzało tutaj.
I nie za bardzo się dziwię, ale chętnie bym to zobaczył jeszcze.
To nie był, ten Phillips nie miał inaczej na imię? Nathaniel Phillips?
Nathaniel Phillips, no.
Aha, bo Rhys powiedziałeś.
A Rhys tak Williams. Mówię,
aha, Rhys Williams, okej.
Okay. Rhys Williams, dobrze. Taki dobrze, no, mulat, nie?
Już wysoki. Rozumiem. Mhm.
I był, no był śmiesznie było wtedy, więc chętnie bym to znowu sobie zobaczył, nie?
Tak jest. Tak jak mówię, w Chelsea to tam Mount w ogóle nic mu nie wyszło. Chelsea głównie grała takimi szybkimi zrywami po kontrach, po stratach piłki. Chelsea grała takimi zrywami po stratach piłki City, ale nic nie był w stanie skleić. Chyba 8 podań celnych mu zaliczono, w 70 minucie zszedł, czy tam 72. Katastrofa i no, on na razie tego nie dźwiga. Zresztą o wielu piłkarzach można to powiedzieć. Skrzydła zdychają, kontuzje kolejne są. Myślę, że poświęcimy Chelsea którymś tam razem jeszcze więcej czasu antenowego, ale to 0-4 to się z niczego nie wzięło. No i Chelsea odpadła z City i w Pucharze Ligi, i w Pucharze Anglii, czyli to są te dwa trofea, które przegrali z Liverpoolem w zeszłym roku w finałach dwóch i teraz są bez, słabo w lidze stoją, są bez tych dwóch pucharów krajowych. A w Lidze Mistrzów mają Borussię. I jak Łukasz Piszczek powiedział w studiu Viaplay, Borussia wcale nie jest bez szans. Przechodzimy do Hiszpanii chyba. Jeśli już mówimy o tym pojedynku Liverpool-Real jako głupi i głupszy. No Real znowu chyba się odpalają demony sezonu 14-15, gdzie Real przegrał na początku roku z Walencją i Santos wysyłał tweety z gratulacjami dla Walencji, że zatrzymali Real, bo Real wtedy szedł na rekord wygranych z rzędu. A tutaj znowu się zaczyna źle rok. Chociaż
a,
też
było
się...
tak, no pamiętam.
Tak, zatrzymani byli wtedy na Mestalla na wyjeździe. A teraz się zaczyna od Villarrealu. Wgrali w sobotę o 16.15, a w sobotę o 13.00 losowanie Copa del Rey 1.8 pokazało, że Real znowu pojedzie na Villarreal. Także myślę, że kibice Realu się nastawiają na odpadnięcie w tych rozgrywkach. Nie idą rozgrywki te Realowi. Mówię Copa del Rey, ale no wiadomo, że ten ostatni mecz był w lidze i był... Ty tam widziałem, że toczyłeś jakieś debaty natomiast na temat stałych fragmentów gry Real Madrid, tak?
No, tak, bo ja widziałem, ktoś tam napisał, że...
Maciek Leszczyński.
Chyba. No, tylko że Maciek później napisał, że tu nie chodziło mu jakby o ten, o całość, jakby o ten jeden stały fragment, tylko o...
Okej, okay. No bo całościowo to fatalnie wygląda.
O ogół, nie? Więc tam no, nie, ciężko mi się wypowiedzieć, bo całego jakby wiesz, tak nie śledzę wszystkich meczów Realu.
Aż wyszło tak trzech nominalnych stoperów na ten mecz, bo Carvajal skonduzowany, Andriozola też i zamiast Vasqueza wysłano Rydigera na prawą obronę. Znaczy Militao, a Rydiger został na środku pola, no, na środku obrony. Jeszcze jest Alaba. Teoretycznie masz trzech gości, którzy tam grają głową sporo, a zagrożenia nie ma nic.
No wiesz, ale to jest też zależne wszystko od dośrodkowania, nie? To też tak trener sobie może na wymyślać, no, no ale to, ale że zagrali pod koniec ten stały fragment, że zagrali na krótko, mimo że tam był bramkarz w polu karnym, a oni go zagrali na krótko, no to jest tylko i wyłącznie wina piłkarzy, a nie trenera. No, przecież to jest jakby takie abecadło futbolu, tak? Jeżeli masz ostatni stały fragment, wysyłasz wszystkich wysokich w pole karne, no to chcesz ich obsłużyć podaniem, a nie uderzeniem z przedpola karnego, tak?
Tyle czasu miała sensja, żeby się złożyć do tej piłki i nie dał rady. To było w ogóle podsumowanie jakieś. On chce podwyżki? Może United mu da. To ja muszę z Jadonem Sancho pogadać, tego Asensio jednak nie wezmę. Bo on będzie bez kontraktu.
I z Góralem. Na bramkę go wystawi Góral.
No tylko Góral nie da sobie chyba kitu wcisnąć, a Sancho da. Tak mi się wydaje. Nie no, Sancho też nie chce tego Asensio, ale ja muszę go komuś wepchać, bo to już nie można z nim. Muszą nadejść zmiany. Hazard nie daje rady z trzecioligowcem nawet. Także schodzi z boiska i po minucie masz gola z jego pozycji, bo Rodrigo się przesuwa na lewe skrzydło i robi akcję i gol. No to jest w ogóle obnażenie tego piłkarza.
Ale wiesz, no Barcelona też miała problem, nie? Z tą drużyną konduktorów.
Intercity.
No.
Tak, Soldevilla, czy Soldevilla? Soldevilla chyba strzelił 3 gole. Także chłop ma mecz życia, hat-trick przeciwko Barcelonie. No, ale Barcelona jednak... Uciekła Realowi na 3 punkty. Barcelona bardzo dobrze punktuje na wyjazdach. Czy się męczy, czy nie. Od 30 do 60 minuty nic nie mogła zrobić. Później to trochę się zaczynało wyrównywać.
A tym bardziej wiesz, minutach. Barcelona mało bramek traci, nie? Po prostu.
Tak.
To też jest. Oni mają 6 goli tylko straconych w tym sezonie, jak na razie.
No, kiedyś był taki sezon, że stracili pierwszego gola w El Clasico w 9 czy 10 kolejce. Klaudio
no
Bravo.
No też chyba z 7 czy 8 kolejek wytrzymali, nie?
No, no także sporo tego było. Ter Stegen w ogóle nowy człowiek po tym przeszczepie.
Wrócił, także nie? Do żywych.
Manewr turecki zadziałał, jest zupełnie inna linia włosów, nie mogę się przyzwyczaić do jego twarzy teraz. Ale no, broni tymi nadgarstkami i czym się da w tych swoich takich typowych dla siebie interwencjach. Ale trzeba przyznać, Barcelona 60 minut gra w dziesiątkę bez Lewandowskiego na El Sadar z Osasuną, wygrywa. Na Mestalla niełatwy mecz, Lewandowski wrzuca gola w 92, wygrywają. Atletico na wyjeździe wygrywają. Ja po ogłoszeniu terminarza mówiłem, oho, ta jesień, uważaj Xavi, uważaj. A tu się okazuje, że oni mają, tylko na Bernabeu przegrali, oni mają chyba 26 na 29 na wyjazdach, czegoś tak. Chociaż to dużo chyba, bo w lidze to może mniej wyszło. Nie wiem, czy tyle meczów już było. Ale no mniej więcej powiedzmy, że te 3 punkty tylko stracili na wyjeździe. A u siebie z Rayo była ta porażka, ten remis na dzień dobry. Także gdyby Barcelonie jakby dać awans, dać przepustkę do 1/8 finału Ligi Mistrzów, to ocena tego sezonu to w ogóle byłaby inna. No wiadomo, że to najważniejsze rozgrywki pewnie, albo bardzo, bardzo ważne, ale no,
no i to
trzeba
wiesz,
chyba
to
docenić
tak,
te wyniki.
Też Xaviego, no a to też Xaviego ten mecz z Interem, nie? Ten dwumecz tak naprawdę głównie go tak dyskredytuje mocno pewnie wśród kibiców.
No bo drugi mecz z Bayernem był nieważny. W pierwszym grali bardzo dobrą pierwszą połowę, ale zabrakło goli. No i dostali w cymbał w Monachium.
No, szczególnie,
więc to takie
tam lewy miał
jest...
do zamknięcia mecz tak naprawdę,
tak,
nie? W pierwszej połowie.
Tak.
Miał dwie fajne sytuacje, nie trafił żadnej. Później z Interem też trochę więcej szczęścia i mogło się to inaczej potoczyć, nie? Nawet jakby tam remis wyrwali, to by była zupełnie inna rozmowa.
No i bez Lewandowskiego grają te 3 mecze. Ze Spaniolem Robert zagrał, ale nie zagra jeszcze z Gironą i Getafe, chyba tak to wychodzi w terminarzu. Getafe i Gironą, taką kolejnością chyba. No i co? Real zamiast się trzymać punktowo, to traci 3. No i w tym momencie Barcelona dużo bardziej jest kandydatem na mistrza kraju niż Real Madryt, a za chwilę te kluby mogą się spotkać w finale Superpucharu Hiszpanii w niedzielę, jeśli wygrają swoje półfinały. W środę gra Real z Walencją, a w czwartek Barcelona z Betisem. No ten Betis jest mocniejszym rywalem niż Walencja, więc to tak wychodzi remisowo. To tak patrząc po wynik plus rywal w tym równaniu, to tak wychodzi, że może trudność dla obu tych wielkich zespołów być taka sama. Będziemy to ogrywać na pewno. Będziemy mówić o tych superpucharach.
Będziemy o tym głosić.
Tak, będziemy na głośnikach. A za dzisiaj chyba dziękujemy. Czy jeszcze masz jakieś słowo na wtorek dla widzów?
Nie, no chyba wszystko mamy, nie?
Tak
wszystko
jest.
Wszystko mamy połapane.
Dzięki za dzisiaj.
Będą fajne mecze w weekend, więc trzeba oglądać.
Tak jest, nadchodzą dobre odcinki, więc bo duże mecze.
Widzowie, kochani, oglądajcie i będzie wszystko fajnie.
Proszę się trzymać w dobrym zdrowiu. No i co? Do tak, usłyszenia. Hej.
Nie dać się zastrzelić na mieście.
O, bardzo dobre życzenie. Należy. Należy się nie dać.
I wszystko będzie dobrze.
Tak jest. No. Hej.
Dziękujemy bardzo.